11 dzień września roku pańskiego 2018 od północy, dzień 57 naszej podróży. Radio Wnet, wracamy do źródeł. Dzisiaj stacja wtorkową porą Krasnobród. Zanim przedstawię gości, mały cytat. W dniu 5 sierpnia w święto Matki Boskiej Śnieżnej Jakub Ruszczyk ze wsi Szarej Woli od młodości trapiony przez czarta przyszedł do miasteczka. Tu złorzeczył i łajał ludziom, potem pobiegł do boru i tam go jasność wielka ogarnęła, której bardzo się przestraszył. I na ziemię padł i usłyszał głos niewiasty. Postaw figurę, albowiem tu będzie się chwała mego syna odprawowała, a na znak tego wiedz, że już od czarta jesteś uwolniony. Jasność zniknęła, a Jakub został uzdrowiony. Przyszedł do miasta i opowiadał ludziom o tym, co mu się przydarzyło. Nie uwierzył w to ówczesny właściciel Kalwin Adam Lipski i kazał go natychmiast wtrącić do więzienia. Ale wieść o tym wydarzeniu dotarła do kanclerzyny Katarzyny Zamojskiej, która kazała Jakuba Ruszczyka uwolnić i przywieźć do siebie. A usłyszawszy opowieść o cudownym uzdrowieniu wieśniaka, pozwoliła mu na postawienie w tym miejscu figury. Od tego czasu przybywali tu ludzie w celu uzyskania uzdrowienia. Panie i panowie, witamy z Krasnobrodu. Właśnie to piękne miejsce jest w tym niezwykłym cytacie. Krasnobród. Wiele osób mówi, że to jest serce Roztocza. Przy moim stanowisku nasza gospodyni, pani Mariola Czapla, dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Oraz historyk, przewodnik po Roztoczu, pan Adam Kałuża. Dzień dobry.
Witam wszystkich serdecznie.
Drodzy państwo, dobry cytat wybrałem na początek rozmowy o Krasnobrodzie, programu Radia Wnet z Krasnobrodu. Panie Adamie.
Tak, tak. Tak, bo to, co pan tutaj przeczytał, ten cytat z tej historii z połowy XVII wieku, on oddziaływuje do dzisiaj. Do dzisiaj. I dlatego, bo od tamtej pory, czyli od roku 1640, gdzie miało być objawienie Matki Boskiej Jakubowi Ruszczykowi, która to osoba była faktyczna, istniała, prawda, rozpoczął się ogromny rozwój kultu maryjnego, który trwa do dnia dzisiejszego. I w tym miejscu, gdzie ona się miała objawić Jakubowi Ruszczykowi, jest do tej pory kaplica, różne były jej losy, różne przejścia, ona płonęła przez Tatarów, palona przez nawet dwa razy, prawda, a istnieje do dzisiaj, odbudowywana i tam cały czas coś się dzieje. Kto w Krasnobrodzie jest, to przede wszystkim musi być w sanktuarium, w naszym klasztorze i musi być w kaplicy objawień.
Oczywiście.
Jakby ktoś nie był w kaplicy objawień, mówimy teraz na wodzie, no niestety w tym roku poziom wód gruntowych trochę się mocno obniżył i aktualnie tam wody nie ma, ale są takie przypadki, kiedy są susze. Ale uważamy, że w niedługim czasie, kiedy będą lepsze opady, ona będzie.
Dość powiedzieć, że młodzież chowana tutaj to najpierw słyszy o kulcie Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, a nie Matki Boskiej Częstochowskiej. No i zawsze dla młodzieży pójść pod tą kaplicę świętego Rocha, no to jest przygoda i to jest niezwykła historia, prawda?
Tak, oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, każdy, kto w Krasnobrodzie jest, musi być tam doznaje jakichś takich specjalnych uczuć, trzeba się w to wszystko wczuć, posłuchać, wiedzieć i wielu jest takich, którzy twierdzą, że to miejsce naprawdę służy zdrowiu, biorąc na sprawę po ludzku, pomijając sprawy jakieś, prawda, nadprzyrodzone.
Ktoś powiedzieć po mnie, powietrze to nasze roztoczańskie jest tak czyste, że dzisiaj odmówiłem pewnej czynności o poranku, którą zwykle czynię i powiem szczerze, że taka świeżej, rześkość taka ogarnia całe moje ciało. Panie i panowie, 57 dzień podróży Radia Wnet. Wracamy do źródeł. Dzisiaj gościmy w Krasnobrodzie. Pani Mariola Czapla przy naszym stanowisku, dyrektor, nasza gospodyni, współgospodarzyni tego programu, Krasnobrodzki Dom Kultury, oraz pan Adam Kałuża, historyk, przewodnik po Roztoczu. A jak z perspektywy włodarza placówki kulturalnej, pani Mariolu, to wszystko, o czym opowiadał pan Adam Kałuża, pięknie, barwnie, ma wpływ na ten Krasnobrodzki Dom Kultury. Zainteresowanie, natchnioność pomaga, sprawia, że pojawiają się młode talenty artystyczne, muzyczne, taneczne. To miejsce ma inny klimat od innych miejsc w Polsce.
No na pewno, bo jesteśmy wychowywani i w duchu właśnie tego kultu maryjnego. Tworzymy też wiele wydarzeń związanych z naszym sanktuarium, z tym kultem. Bierzemy udział w uroczystościach organizowanych przez księdza proboszcza, ale też przy współpracy z parafią organizujemy też inne wydarzenia, typu na przykład Festiwal Muzyki Organowej Kameralnej, czy współorganizujemy, czy pomagamy też w promocji takiego wydarzenia kulturalnego, jakim jest cykl koncertów organowych, które mają już ponad 40-letnią tradycję. Odbywają się zawsze w wakacje właśnie w sanktuarium. Także kultura i ta duchowość po prostu się przeplata, przenika. Nie da się tych, że tak powiem, działań rozdzielić.
O festiwalu, pani dyrektor, będziemy jeszcze rozmawiać, bo przecież pani będzie przewijała się przez cały dzisiejszy program. No ale teraz tak rodzinnie, zmienicie się przy tym stanowisku, bo teraz powitamy również pana Krzysztofa Czaple. Witam serdecznie, dzień dobry. No i w dalszym ciągu pan Adam Kałuża i porozmawiamy sobie o jednej bardzo ważnej rzeczy, a przyczynkiem do tej rozmowy, panie Adamie, jest właśnie wizyta pana Krzysztofa. Krasnobrodzianin, ale uczestnik 31. biegu pamięci dzieci Zamojszczyzny. Wydaje mi się, panie Adamie, zwracając się do historyka i przewodnika po Roztoczu, że niestety ta nasza historia, tego małego wycinka naszej Rzeczpospolitej, teraz niektórzy mówią dumnie Kresy. Ja mówię, że kiedyś no to było centrum po prostu kraju, to wszystko, co działo się tutaj. Natomiast gdzieś tak ta historia jest zawłaszczana, a to przez Podhale, mówię o partyzantach, Ziemię Świętokrzyską. Ja zawsze mawiam, Bożeś ty mój, ile tych partyzantów było na Podhalu, czy na Ziemi Świętokrzyskiej, a ile było tutaj. Nikt nie pamięta już takich nazw jak Wojda, grudzień 42 roku, Zaboreczno, 1-2 luty 1943 roku, no i potem ta nieszczęsna potyczka pod Różą, a potem akcja Wicher 1, Wicher 2, no ale przede wszystkim właśnie dzieci Zamojszczyzny. Mało kto wspomina już dzieci Zamojszczyzny. Panie Adamie, dlaczego?
Myślę, że trochę w swoich czasach ta historia tak trochę jakby w pewien sposób zanikła, chociaż ja bym nie powiedział tak, że w naszym środowisku ta pamięć o tym zanika.
Nie mówię o naszym środowisku, tylko generalnie tak w skali całego kraju.
W skali ogólnokrajowej, prawda? Bo u nas tutaj ta pamięć trwa w różny sposób kultywowana, jeśli chodzi o tragedię dzieci Zamojszczyzny.
Przypomnijmy w krótkich słowach, panie Adamie, słuchaczkom i słuchaczom.
Jak to było, prawda? Więc w czasie okupacji Krasnobód i okolice i w ogóle Zamojszczyzna doznała wielu cierpień z okupanta. I tutaj z uwagi na bardzo dobre gleby, ale nie w samym Krasnobrodzie, ale w okolicach, na Zamojszczyźnie, prawda, były te dobre gleby i tutaj Himmler zaplanował sobie Niemczyznę w przyszłości, prawda. To miał być teren dla Niemców.
Przez pewien okres czasu nawet Zamość nosił nazwę Himmlerstadt.
Tak, Zamość miał się nazywać Himmlerstadt i w Zamościu Himmler był, prawda? I to było zaplanowane na osadnictwo niemieckie. W związku z powyższym Niemcy przystąpili do masowych wysiedleń. Na Zamojszczyźnie około 300 wiosek wysiedlono. Ludzi wyrzucono z domów. Albo do pracy do Niemiec, albo do obozów, albo idź gdzie chcesz. I na to miejsce sprowadzano Niemców z krajów bałtyckich, z Bessarabii i tu ich osiedlano. I w tym samym czasie, kiedy były te wysiedlenia, były takie obozy przejściowe w Zwierzyńcu i w Zamościu. Tam odbierano dzieci 3-4-5-letnie matkom po to, by ich wywieźć do Niemiec celem germanizacji, bo im tam wybierali sobie te różne nordyckie rasy i tak dalej, i tak dalej. I los tych dzieci był niesamowicie tragiczny. Wiele wyginęło. Z głodu, chłodu, zimna. Część polscy kolejarzy gdzieś tam w pociągu w Siedlcach wykupili od Niemców, uratowali. Część przeżyło i część wróciło do Polski do tej pory i tutaj mieszkają. Dzisiaj są to ludzie, niektórzy są tacy w Krasnobrodzie, którzy mają po 76-7 lat i jeszcze żyją. I mają swoją kombatancką organizację. I uczestniczą w różnych uroczystościach po to, by tutaj przypominać o tych tragediach, prawda? Tylko czy to szerzej w Polskę idzie? Na pewno historia i nauczyciele uczą o tych wydarzeniach, prawda? Ale tak jakoś się, jak pan tu stwierdził, w mediach, w mass mediach, jakoś się rzadko o tym o tej tragedii słyszy.
Dlatego pani
i myślę, że to musi być robione, bo przecież my Polacy mamy pamiętać. Nam na Zachodzie o tym nie będą mówili. W innych krajach, prawda? Nasza okupacja w Polsce to nie była taka sama okupacja jak w Danii, czy tam, prawda, we Francji i tak dalej. Tam zobaczono Niemców raz na jakiś czas, a on, u nas była non-stop gehenna. I to jest zadanie dzisiejsze. Nie możemy o historii, o naszych przodkach, o ich tragediach zapominać i o tym mówić, prawda? No za mężczyznę, ale to nie tylko dzieci. Ci wysiedleni, te bitwy, których pan wspomniał, chłopstwo Zamojszczyzny w obronie właśnie, w obronie przed wysiedleniami. Bo to była bitwa pod wojną, pod Zaborecznem, by zaprzestano wysiedleń. No i ta tragedia w Róży, gdzie połowę mieszkańców wymordowano. A jeszcze jedno, o czym pan redaktor nie wspomniał, na naszym Roztoczu, przecież to było pełno partyzantów. Niedaleko Puszcza Solska, Józefów, okolice.
I co ciekawe, musimy to powiedzieć, bo my mówimy jako Radio Wnet wprost i tutaj tak. Były i bataliony chłopskie,
tak.
I zgrupowania Armii Krajowej, i Narodowych Sił Zbrojnych i często też organizowali się mieszkańcy poszczególnych wsi i była tutaj współpraca. Tutaj nigdy nie doszło do jakichś bratobójczych międzypartyzantów. Walk do czasów 1944 roku i tej wielkiej tragedii w Osłuchach.
I później trochę, prawda? A pan tu już, ja, przepraszam, bo ja chyba pomyliłem, bo pan tu wspomniał Wicher Jany Wicher II, czyli bitwa pod Osłuchami.
No i wcześniej Porytowe Wzgórze, czyli to
tak,
jest to,
o czym... na Porytowym Wzgórzu Wicher I, prawda?
Dokładnie, powinno się pamiętać.
Pamiętam.
Panie Adamie,
no i
zaraz...
pamiętamy. Rok w rok w Osłuchach jest przepiękna, patriotyczna uroczystość.
Adam Kałuża, historyk, przewodnik po Roztoczu. My pamiętamy, bo jednak ta Zamojszczyzna, być może przez to, panie Adamie, zawsze była traktowana inaczej przez nauczycieli historii za moich dawnych czasów. I właśnie nas uczono przede wszystkim regionalizmu, historii tej ziemi, aby powiedzieć o tym, co było za drzewem, za następną wioską, co się działo tutaj, nie wiem, 300, 400, 500 lat. Dość powiedzieć, panie i panowie słuchaczki i słuchacze Radia Wnet, nadajemy z Krasnobrodu wtorkową porą, 57 dzień naszej podróży, wracamy do źródeł, że większość wiosek i wioseczek jest starsza od takiej na przykład Warszawy, nawet takiego Zamościa. Ta ziemia oddycha i lśni się tą historycznością. Zaraz do tego tematu z panem Adamem powrócimy. Natomiast pan Krzysztof Czeplak, krasnobrodzianin, uczestnik 31. biegu pamięci dzieci Zamojszczyzny. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co się czuje, kiedy z jednej strony a bieg, pasja, hobby w pana przypadku, a z drugiej strony uczczenie pamięci tych wspominanych przez nas dzisiaj dzieci Zamojszczyzny.
Wielką radość taką, że można uczestniczyć w takim biegu, przebiec, oddać własne takie siły, taką swoją moc włożyć w ten bieg. Bardzo fajne przeżycie.
Dużo w tym roku było uczestników tego biegu.
Około 90 osób.
90 osób.
I większość to jest osób takich starszych, nawet z czasów wojny. Rocznik 44, nawet był 46, to już tak po wojnie. I oni właśnie są wspaniali, są wielcy, mają siłę. No i dużo zdrowia jeszcze przede wszystkim.
Daje to przykład?
Daje przykład, tak patrząc na to, to patrzymy. No, że my młodzi powinniśmy właśnie brać udział w takich uroczystościach, w takich biegach, dawać przykład następnym pokoleniom.
No właśnie, bo to jest spuścizna, to jest te nasze korzenie, do których z Radiem Wnet wracamy. A czym prywatnie zajmuje się pan Krzysztof Czeplak?
Ja obecnie jestem szefem kuchni. Na co dzień pracuję w restauracji w Krasnobrodzie.
No powiedzmy restaurację, zapromujmy, niech się cieszą.
Restauracja Natura Krasnobród. Bardzo wspaniała restauracja, często odwiedzana. Także na co dzień jestem szefem kuchni, a hobby to moje, to bieganie.
Ale został pan tutaj. No,
tak, zostałem tutaj.
Przygotowując się do pierwszego wyjścia, no tak popatrzyłem, no i kazało się, że trafiłem, że znamy się z dawnych czasów tomaszowskich, gdzieś tam przynajmniej z widzenia i tak dalej. To jest miłe. Fajne. Natomiast został pan tutaj, panie Krzysztofie. Dlaczego przecież świat Polska stoi otworem? Dlaczego Krzysztof Czapla
został w Krasnobrodzie?
Został w Krasnobrodzie.
Bo to jest fajnie, to jest pięknie, to jest spokój, są dobrzy ludzie, spokojna okolica, bardzo malownicze Roztocze. sam Krasnobród, tak jak pan powiedział, że perłą jest taką tutaj Roztocza. No, tak wspaniała mówię, miejscowość.
Właśnie Krasnobród jest sercem tego Roztocza.
Tak, 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 tak. Jest tu bardzo fajnie. Mamy tu fajne powietrze, mamy też i zalew, mamy ładne góry, lasy. Bardzo ładna okolica.
No pięknie. Obok Zamości, obok Zwierzynia. Właściwie czego by się nie dotknąć, to wszystko jest piękne. Panie Krzysztofie, czego życzyć przede wszystkim dla pana i Krasnobrodu? To gdyby pan zamyślił się przez chwilę i sprawił, że my jako Radio Wnet możemy to dać, to co to by było, panie Krzysztofie? Zamyślił się pan Krzysztof?
Zamyślił się.
Zastanawia się.
Cóż tutaj... Tu jest naprawdę bardzo fajnie. Tu mamy wszystko, wszystko mamy wspaniałe, nowe, piękne, fajni ludzie. Cóż nam życzyć i coś nam dać? Może więcej rozgłosu jeszcze, bo tak jesteśmy na oboczu, zapomnieni.
To co, mamy częściej przyjeżdżać z ekipą Radia Wnet Krzysztofa Skowrońskiego? No to będziemy. To jest coś, na co my czekamy, bo my jesteśmy tym radiem w drodze. I dziękuję panu Krzysztofowi. Może pojawimy się dzisiaj nawet u państwa.
A co? Zapraszamy.
Pan Krzysztof pracuje. Pozdrówmy raz jeszcze. Powiedzmy o tym miejscu. Restauracja?
Restauracja Natura Krasnobród. Zapraszamy.
No właśnie. Zapraszamy i pozdrawiamy. A jeszcze obiecałem pewnej pani wczoraj, robiąc zakupy w tak zwanej popularnej Biedrze, miałem pozdrowić panią Anię Kasjerkę. O, piękna, młoda dziewczyna. Nie wierzyła, ja powiedziałem, słowa dotrzymujemy, bo jesteśmy z Radia Wnet i jeszcze dzisiaj tam trafią nasze kuriery Wnet. A kuriery Wnet również dowieziemy do restauracji. Panie Krzysztofie, szacunek.
Dziękuję
pięknie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. A my zostajemy z panem Adamem, bo przecież jeszcze będziemy chwilę rozmawiać o tej naszej historii, zanim połączymy się z Francją, z naszym specjalnym korespondentem, wysłannikiem, panem Zbigniewem Stefanikiem. Ale właśnie, Krasnobród też był takim i innym miejscem, ponieważ tutaj, jakby nie patrzeć, ten kalwinizm, ten arianizm był obecny, prawda?
Tak,
bo z reguły tutaj wokół to ten żywioł katolicki. No i co? I dało się przecież przetrwać, dało się egzystować, funkcjonować, istnieć, a żyć wspólnie.
Tak, tak, tak. Proszę pana, w XVII wieku, na początku, kalwinizm był w ogóle w całej Polsce bardzo silnie rozwinięty, a także w Krasnobrodzie. Tutaj byli kalwini, prawda? I nawet najstarszym obiektem w Krasnobrodzie, o czym nie wszyscy wiedzą, jest stara szkoła w sanatorium aktualnym przy dworze dziedzica, gdzie był kalwiński zbór. I to pan tu wspomniał wcześniej, że właściwie Krasnobrodu Adam Lipski był kalwinem i on kazał tego Ruszczyka.
Dokładnie.
Właśnie, w ogóle go aresztował, prawda? Potem musiał go wypuścić z tego więzienia, bo Katarzyna Zamojska hierarchią była wyższa od niego, prawda? Czyli byli kalwini, ale
bo
powoli tutaj to wyznanie zanikało, bo Jakub Ruszczyk ogłaszał, objawiła mu się Matka Boska. Ta wieść się rozprzestrzeniała coraz dalej, dalej i dalej. Ogromnie był rozwinięty kult maryjny, prawda? I tak jakby, a później królowa Marysieńka Sobieska, przecież ona tutaj odzyskała zdrowie i jako wotum wdzięczności wybudowała kościół, najpierw drewniany, ale spalili go Tatarzy w 1672 roku. Ona, dowiedziawszy się o tym, będąc królową, kazała wybudować kościół, którego płomienie nie będą się imały, i tak powstał ten kościół aktualnie istniejący, którego konsekracja była w roku 1699. I ten katolicyzm u nas jakby zapanował, ale obok była pewna tolerancja. Byli jeszcze, przecież u nas byli Żydzi, była synagoga żydowska, którą zniszczyli Niemcy. Byli u nas Rusini, bo w okolicach aktualnego ośrodka zdrowia była cerkiew grekokatolicka, czyli była różna. W ogóle ludność różnych wyznań. Zresztą, co pan stwierdził przedtem, proszę pana, Krasnobród w dawnej Rzeczypospolitej to nie były Kresy. To była centralna Rzeczpospolita. Dokładnie. Tu był jakby środek, ale to było zetknięcie kultur. Bo już tutaj, zaraz w kierunku wschodnim, jadąc do Tomaszowa, już za Tomaszowem, już było Ukraińców więcej, już był grekokatolicyzm, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I jakby tam kończył się u nas katolicyzm, bo dawniej Polak, to przeważnie mówiono, Polak to katolik, prawda?
Dokładnie.
Rusin to prawosławny. I dzięki temu rozwojowi katolicyzmu, dzięki temu objawieniu, no i dzięki temu obrazkowi, o czym myśmy nie wspomnieli, bo jest u nas obrazek uważany przez wiernych za cudowny.
Za cudowny, dokładnie.
W kościele wisi, prawda? My jesteśmy tą, no pan mówi, stolicą Roztocza Środkowego. Zwierzyniacy mówią, że to my stolicą. Jest trochę rywalizacja i to jest, prawda, takie dobre. Ale Krasnobród zwany jest często drugą Częstochową, albo Częstochową Wschodu, albo Częstochową Roztocza. I podobnie jak do Częstochowy ciągną pielgrzymki, do tak nas też do przychodzą pielgrzymki. I nawet przychodzą pielgrzymki jeszcze piesze, prawda? Z dalekiego Chrubieszowa przychodzą pielgrzymki, ze Szczebrzeszyna, z
Wrzeszczyna, z Tomaszowa.
Z Tomaszowa, z całych okolic, tak.
To jest niezwykła piękna opowieść i to tętni życiem. Natomiast też jest taka ciekawa opowieść, ponieważ tak, no pewna królowa, Marysieńka Sobieska, de la Grande, potem Zamojska, była kim? Była żoną sobie pana trzeciego ordynata, a potem króla Jana III Sobieskiego. Tak. I być może przez pewne przypadłości króla ordynata sobie pana, być może ten nasz król Sobieski, dobre królisko, jak mówią tutaj na wschodzie u nas.
No, przed Szwedami obronił Zamość. Tak. Pewne zasługi ma.
Choć na początku przez chwilę był właśnie wśród Szwedów. Tak. Natomiast ta Marysieńka cudownie została uzdrowiona właśnie też tutaj, jak wieść gminna niesie, prawda? O czym pisał Boiszoleński, tudzież inni historycy, czy nieprawda?
Prawda. Ona, będąc żoną Jana sobie pana Zamojskiego, znała ten teren, prawda? Najczęściej była w Zwierzyńcu, ale była także i w Krasnobrodzie, prawda? Ona chorowała. No.
Choroby natury weneryczne, mąż
się przyczynić prawdopodobnie, prawda? Medyk francuski ani polski nie pomagał. Była w Krasnobrodzie 16 tygodni. Tutaj oddychała tym powietrzem. My mamy zdrowe powietrze, jest mikroklimat. Mamy status uzdrowiska. Piła tą wodę. No choroba jej ustąpiła i przecież potem rodziła Piłsudskiemu dzieci.
Sobieskiemu.
Przepraszam, pomyłka.
Ale co by to było, gdyby Marysieńka Sobieska Piłsudskiemu?
Myślę, że byłoby dzieci, nie? Tak. Który zdawało się przedtem nie mogła mieć. Ponieważ była to kobieta wierząca, uważała, że był w tym palec Boży. Tak ona sama uważała, że tak było. No przecież ten kościół zbudowała, co do tej pory istnieje, to są wielkie
właśnie
sumy, prawda?
Właśnie Marysieńka, tak.
To było coś za coś, prawda? Tak ona uważała. I tak my taką wiedzę też przekazuje jej kościół i nasza regionalna historia.
Dlatego się cieszę, że dzisiaj mogłem gościć pana Adama Kałuża, historyka, przewodnika po Roztoczu. Panie Adamie, ze swojej strony Karola Smyka, który dzisiejszy program realizuje, mój szef techniczny dzisiejszego programu i całej wycieczki naszej radiowej po Roztoczu, w imieniu mojej współwydawczyni Jaśminy Nowak, która tam dzielnie robi zdjęcia, wszystko rejestruje i nagrywa, i to się znajdzie dzięki wydawcy technicznemu Konradowi Tomaszewskiemu, gdzie na naszym magicznym zakątku w YouTubie, i Tomasz Branowski, bo się nie przedstawiłem dzisiaj. O rety, ola Boga, ale się przedstawiam. Ale obiecujemy, że będziemy tutaj powracać. Przyjemne i radość gościć. Ja myślę, panie Adamie, że gdy tak przyjedziemy następnym razem, to nie wiem, nagramy kilka takich piguł na półkę i będziemy o tej historii Zamojszczyzny wspólnie rozmawiać, opowiadać. Zgoda?
Chętnie się na to zgodzę. Chętnie na to, bo jest wiele różnych spraw już do poruszenia. Myśmy, że nie wszystko sobie powiedzieli.
Dokładnie.
O tym mikroklimacie, o sanatoriach krasnobrodzkich, o Alfredzie Rosie, Francuzie, który to sanatorium kumysologiczne kiedyś założył w XVIII wieku. Tematów jest dużo. A no nam też zależy na tym, by wieść o Krasnobrodzie rozchodziła się po całej Polsce i jeszcze
po
dalej.
Po górach, dolinach, za sprawą Radia Wnet będziemy tak robić. Panie i panowie, a teraz łyk muzyki, chyba Czesław Niemen, prawda, Karolu? No.